Duchu Święty Boże, tchnij mnie Twoim tchnieniem, abym myślał o tym, co jest święte. Prowadź mnie, Duchu Święty, abym czynił to, co jest święte. Pociągaj mnie do siebie, Duchu Święty, abym kochał to, co jest święte. Strzeż mnie, Duchu Święty, abym nigdy nie utracił tego, co jest święte. Amen. Przywołując wstawiennictwa Ducha Świętego, rozpoczynamy czas dzisiejszej katechezy. Niech On będzie naszym przewodnikiem, wspomożycielem i światłem na tej drodze, drodze naszego zgłębiania wiary, pomnażania naszej wiary w naszym sercu, w naszym życiu oraz życia wiarą na co dzień, pośród naszych codziennych zajęć, obowiązków. Po lekturze pierwszych dwóch części katechizmu Kościoła katolickiego mamy za sobą tematy dotyczące lex credendi oraz lex orandi, to jest tego, w co wierzymy oraz jak świętujemy. W naszych rozważaniach przychodzi czas na trzecią część katechizmu, którą możemy określić jako lex vivendi, to jest jak mamy żyć. Część ta nosi tytuł Życie w Chrystusie. Trzecia część katechizmu Kościoła katolickiego zawiera naukę objawioną dotyczącą świata Bożego dobra. Zamieszkanie w tym świecie na stałe otwiera przed człowiekiem przestrzeń wolności. To Bóg dał człowiekowi wolność i opatrzył ją instrukcją, by była dobrze wykorzystana. Jest ona ujęta, ta instrukcja, w przykazaniach dekalogu. W tej części zatrzymamy się nad wartościami moralnymi. Wartości religijne dotyczą odniesienia człowieka do Boga, zaś wartości moralne odniesienia człowieka do innych ludzi i do samego siebie. Pan Bóg nie tylko stworzył nas, lecz On także zaprosił nas do pielęgnowania w naszych sercach wielu wartości. On dał je jako nasiona i z ufnością czeka na to, że sami potrafimy czuwać nad ich wzrostem, aż do wydania przez nie pełni owoców. W naszym zapracowanym i skomplikowanym świecie Pan Jezus z pewnością powiedziałby do nas to samo, co powiedział do Marty w Ewangelii Łukaszowej, 10 rozdział, werset od 41 do 42. Marto, Marto, martwisz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba tylko jednego. Tym jednym, którego potrzebujesz, jest Jezus Chrystus. Chrystus nie jest zwykłym nauczycielem kodeksu moralnego, ale samym Bogiem. Jest jedynym, z którego pochodzi wszelkie dobro. Dwiema bardzo dobrymi rzeczami są prawo moralne i nasze Jemu posłuszeństwo. Zatem obie mają źródło w Chrystusie. On jest Bogiem, który dał prawo moralne Mojżeszowi oraz Bogiem, który dał nam łaskę, aby tym prawem żyć. Kiedykolwiek jesteśmy posłuszni przykazaniom, jesteśmy posłuszni samemu Chrystusowi, ponieważ są to Jego przykazania. Katechizm wyraźnie deklaruje swój chrystocentryzm na początku każdej spośród większych części, jakie wchodzą w jego skład, włączając w to część poświęconą również moralności, część, do której teraz przechodzimy. W punkcie 1698 katechizmu Kościoła katolickiego czytamy: pierwszym i ostatecznym odniesieniem tej katechezy będzie zawsze sam Jezus Chrystus, który jest drogą i prawdą i życiem. Ten sam paragraf katechizmu cytuje jednoznaniowe streszczenie chrześcijańskiej moralności dokonane przez świętego Pawła. Dla mnie bowiem żyć to Chrystus. Fragment ten jest zaczerpnięty z listu do Filipian. Święty Paweł dodaje jeszcze, a umrzeć to zysk. Jeśli bowiem nasze życie jest, naszym życiem jest Chrystus, wówczas śmierć oznacza jedynie więcej Chrystusa i więcej życia. Świadomość chrystocentrycznej natury moralności katolickiej nie tylko jest najlepszą drogą do zrozumienia tej moralności, Chrystus w centrum, ale także najbardziej efektywnym sposobem jej praktykowania oraz przekraczania naszych grzechów, naszych słabości. Pierwsze słowa otwierające traktującą o moralności trzecią część katechizmu dają wyjaśnienie tego związku. Czytamy tam w punkcie 1691 katechizmu takie słowa. Chrześcijaninie, poznaj swoją godność. Stałeś się uczestnikiem boskiej natury. Porzuć więc niegodne obyczaje przeszłego życia i już do nich nie wracaj. Pomnij, do jakiej należysz głowy i jakiego ciała jesteś członkiem. Nic analogicznego nie istnieje w świeckiej moralności. Żadna inna podstawa ludzkiej godności nie może konkurować z tym, że Bóg dał nam udział w swojej własnej boskiej naturze przez włączenie nas w ciało Chrystusa, które dokonuje się podczas sakramentu Chrztu Świętego. Na samym początku niniejszego wprowadzenia do moralności katolickiej, na początku każdego dnia i przed dokonaniem każdego wyboru moralnego powinniśmy dać sobie czas, aby uświadomić sobie ową kluczową prawdę o naszej godności, która wynika z włączenia nas w ciało Chrystusowe, które dokonało się owo włączenie podczas sakramentu Chrztu Świętego. Jaki jest obraz moralności katolickiej? Ten obraz, który jest propagowany przez współczesny świecki świat, zwłaszcza przez wpływowe media, które kształtują dzisiejsze umysły poprzez telewizję, filmy, dziennikarstwo. Jaki to obraz? Niejednokrotnie, bardzo często jest to obraz pozbawionego radości, bezosobowego i ograniczonego systemu, czegoś obcego, nieludzkiego i często po prostu niemądrego. Jakże odmiennie moralność katolicka wygląda od wewnątrz, z punktu widzenia kogoś, kto nią żyje, a zwłaszcza osób świętych, gdy czytamy żywoty. Gdy media spotykają kogoś uważanego przez wielu za osobę świętą, czego przykładem mogły być chociażby spotkania z Matką Teresą z Kalkuty, szerzone przez nie stereotypy rozpadają się i giną. Właśnie moralność katolicka jest czymś, czego wewnętrzny i zewnętrzny obraz najbardziej się różni. Moralność katolicka jest miłosnym związkiem z Chrystusem i Jego ludem. Ma swoje prawa i zasady, podobnie jak miasto ma ulicę. Są one czymś istotnym dla miasta, ale nie stanowią jego najgłębszej istoty. Nie służą również do tego, aby na nich żyć. Ulice są środkiem do celu, którym jest dom. To dom zaś jest tym miejscem, gdzie toczy się prawdziwe życie. Podobnie też zasady moralne przypominają mapę. Mapę, która jest pomocną w osiągnięciu dobrego życia. Nie są jednak celem samym w sobie. Tym celem jest relacja miłości. Chociaż prawa są jedynie środkiem do większego celu, którym jest dobro osób, to jednak mają istotne znaczenie. Podobnie jak nie możesz być inżynierem, nie znając i nie respektując materialnych praw fizyki, tak też nie możesz być chrześcijaninem bez znajomości i respektowania duchowych praw moralności. Chrześcijaństwo jest ze swojej istoty relacją miłości z osobami, Bogiem i bliźnim. Co to znaczy kochać Boga? Pan Bóg sam dał nam odpowiedź na to pytanie. Jeżeli mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Jan 14, rozdział 15, werset. Chrystus nie przeciwstawia sobie prawa i miłości, ale łączy je w taki sposób, w jaki połączone są dusza i ciało, w sposób nierozerwalny. Miłość bez prawa przypomina duszę bez ciała, jest zjawą. Prawo bez miłości przypomina ciało bez duszy, jest martwe. Jednym z głównych powodów, dla których nie udaje nam się odpowiednio praktykować naszej moralności, jest fakt, że jej odpowiednio niejednokrotnie nie rozumiemy. Nie dostrzegamy, że nasza moralność nie jest jedynie sposobem zachowania się, ale sposobem istnienia. Nie chodzi jedynie o prowadzenie dobrego życia, ale o stanie się nowym stworzeniem. Kiedy czytamy to, co święci mówią o doskonałej miłości, albo co sam Chrystus mówi poprzez osiem błogosławieństw, jesteśmy zaskoczeni. widząc, jak bardzo ich wizja odbiega od powszechnej koncepcji moralności, jak bardzo jest wielka, święta, jak bardzo jest piękna i pełna radości. Jeśli zapominamy o tym wielkim obrazie, owej najwyższej racji dla prowadzenia moralnego życia, a tą racją jest wejście w życie i miłość samego Chrystusa, to przegapimy jej piękno oraz radość płynącą z przygody, jaką jest jej podjęcie. Moralność katolicka nie oznacza bowiem jedynie postępowania w zgodzie z pewnymi prawami, ale postępowanie za Chrystusem. Dobroć w pełni ukazał na ziemi Chrystus. Jak w takim razie wygląda dobro? Wygląda jak krzyż. Bóg umiłował nas aż po śmierć, do końca. Niezależnie od tego, ile go ta miłość kosztowała i niezależnie od tego, w jakim stopniu na nią zasłużyliśmy. Nie jest to miłość do momentu aż. Albo miłość o ile coś. Ale miłość bezwarunkowa. To ona stanowi żyjące źródło moralności katolickiej. Źródło tak realne, jak ognisty płonący krzew, w którym Mojżesz zobaczył Boga. To jest wizja moralności, która świętych uczyniła świętymi. Oni nie tylko ją naśladowali. Uczestniczyli raczej w jej życiu, jak ratolośle będące częścią winnego krzewu. Moralność katolicka zakorzeniona jest w katolickiej teologii. Teologia uczy tego, co Bóg objawił. Podstawowe dane tego objawienia pochodzą z Pisma Świętego, zaś Pismo Święte mówi nam o tej właściwej moralności, która jest głównym źródłem Bożego błogosławieństwa, nie zaś jedynie o właściwej teologii. Ten prosty punkt widzenia jest stale powtarzany w Piśmie Świętym przez Mojżesza, przez Dawida, przez Jezusa Chrystusa. Właściwa wiara, ortodoksja jest czymś kluczowym, ale właściwa praktyka, ortopraksja również jest konieczna. Wiara jest niezbędna, ale nie istnieje sama dla siebie, ale dla dalszego celu. Podobnie jak korzenie rośliny istnieją po to, aby mogła ona rodzić owoce. Spójrzmy, faryzeusze dysponowali właściwą teologią, ale odrzucili Chrystusa, ponieważ w moralności nie byli szczerzy, czy też pokorni, ale raczej byli hipokrytami i byli dumni. Nie wystarczy poprzestawać na wierze. Wiara bez uczynków jest martwa. Wiara ma czemuś służyć. Ma służyć naszemu życiu, poprzez nasze życie, poprzez nasze konkretne wybory, decyzje. Poprzez to osiągamy zbawienie. Osiągamy niebo. Każdy nasz dobry uczynek, każdy czyn miłości przybliża mnie do nieba, do celu mojego życia. To, co słabe, to, co grzeszne, moje wybory negatywne, moje opowiedzenie się przeciwko Panu Bogu, mój grzech, oddala mnie od tej rzeczywistości. Obejmując 2000 lat, historyczna narracja Starego Testamentu dowodzi ponad wszelką wątpliwość jednej jasnej zasady. Otóż, kiedykolwiek lud Boży był posłuszny Bożemu prawu, wówczas otrzymał błogosławieństwo. Kiedykolwiek Izraelici byli nieposłuszni, spotykała ich kara, mająca nakłonić ich do pokory, do pokuty, do posłuszeństwa, aby na powrót mogli zostać obdarzeni błogosławieństwem. Działanie tej samej zasady jest jasno widoczne w historii Kościoła Nowego Izraela. W pierwszych wiekach swojego istnienia Kościół był Kościołem świętych i męczenników. I jako taki zwyciężał świat. Pierwotny Kościół nawrócił pogańskie Imperium Rzymskie do Chrystusa. Gdy katolicy wyróżniali się wśród innych, gdy bycie katolikiem kosztowało często czyjąś krew, wówczas Kościół kwitł i wciąż kwitnie tam, gdzie doświadcza przeciwności. Z kolei w wielu krajach możemy to obserwować niejednokrotnie. Podróżując po świecie, żyjąc w różnych miejscach, chociażby patrząc na nasz kontynent, na Europę, zwłaszcza na Europę Zachodnią, gdzie od kilku stuleci bycie katolikiem kosztuje bardzo niewiele. A katolicy zachowują się nie inaczej niż sekularyzowany świat. I w ten sposób stale ów świat tracą. Patrząc z punktu widzenia chrześcijańskich standardów moralnych, musimy zauważyć, że zmiany, jakie dokonały się w moralności od średniowiecza po czasy współczesne, są zmianami zarówno na lepsze, jak i na gorsze. Z jednej strony dokonał się substancjalny postęp nie tylko w dziedzinie wiedzy przyrodniczej, ale i w dziedzinie wiedzy moralnej. Na przykład jeśli chodzi o wrażliwość na prawa człowieka, ludzkie traktowanie osób upośledzonych, niemal powszechną niezgodę na tortury, okrucieństwa, niewolnictwo, na rasizm. Z drugiej jednak strony, zwłaszcza od czasów tzw. oświecenia, cywilizacja zachodnia podlega stopniowej sekularyzacji i dechrystianizacji, zarówno z punktu widzenia moralności, jak i teologii czy eklezjologii. Próba zachowania chrześcijańskiej moralności bez katolickiej wiary, katolickiego autorytetu czy katolickich sakramentów nie udaje się. Dzisiejsze sekularyzowane media są coraz bardziej sceptyczne wobec tradycyjnej moralności, czy też wobec jakichkolwiek absolutnych zasad w moralności, a także wobec wizji moralności raczej jako bożych przykazań niż ludzkich ideałów. Ten kryzys dotyczy również osób przynależących do samego Kościoła. W wielu krajach europejskich, także w Ameryce, część katolików przyznaje się do wiary w subiektywną i względną moralność. To jest coś nowego. W Kościele zawsze były jakieś kryzysy, ale te z przeszłości dotyczyły raczej teologii niż moralności. Kościół w ciągu pierwszych 6 wieków swojego istnienia stawał wobec wielu herezji i wypracował naukę o Trójcy Świętej oraz wcieleniu. Kościół epoki średniowiecza dokonał tego samego, gdy idzie o sakramenty. Kontrreformacja zaś w kwestii nauki o zbawieniu i autorytecie Kościoła. Dzisiejsze kontrowersje dotyczą w wielu wypadkach właśnie dziedziny moralności i traktowania jej w sposób niezmiernie wybiórczy. Dzisiejszy kryzys wiary ma swoje korzenie w zaniku poczucia nadprzyrodzoności. Tej nadprzyrodzoności w teologii, w liturgii i w moralności, gdzie przejawia się ona w zamianie absolutnych przykazań bożych we względne ludzkie wartości. Jednakże chrześcijańska moralność jest nadprzyrodzona zarówno w swojej istocie, w swoim źródle, jak i ze względu na swój cel. Moralność ma źródło nadprzyrodzone, Bożą prawdę, która przynależy do niezmiennej natury, czy też charakteru Pana Boga. Boża prawda stała się nam znana na 2 sposoby. Po pierwsze, naturalnie, poprzez działanie rozumu i sumienia. Po drugie, sposób nadprzyrodzony, dzięki specjalnemu objawieniu Boga danemu Abrahamowi, Mojżeszowi, prorokom Izraela, a dokonanego najpełniej w Chrystusie i w Kościele, który Chrystus ustanowił na fundamencie apostołów, aby nauczał w jego imieniu i na mocy jego autorytetu. Jest wiele dróg życia, wiele ścieżek prowadzących przez ten świat. Ostatecznie jednak pozostają tylko 2 z nich. Droga Chrystusa prowadzi do życia, droga zaś przeciwna prowadzi do zguby. Przypowieść ewangeliczna o 2 drogach wskazuje ona znaczenie decyzji moralnych dla naszego zbawienia. Są 2 drogi. Jedna droga życia, a druga śmierci. Zachodzi jednak między nimi zasadnicza różnica, czytamy w katechizmie Kościoła katolickiego w punkcie 1696. Ów dualizm, owo albo, ta wizja wyboru pomiędzy śmiercią a życiem jest bardzo daleka od umysłowości współczesnego, zaświadczonego człowieka, ale jest bardzo bliska wszystkim innym kulturom. Najpowszechniejszym obrazem życia w świecie literatury jest ten przedstawiający jako drogę. drogi się rozwidlają, a na każdym rozwidleniu wędrowiec musi dokonać wyboru. Dlatego też istnieje potrzeba moralnej mapy drogowej. Istnieje przecież zła i dobra droga. Uczą tego Chrystus, Kościół, Pismo Święte, ale też podpowiada rozum naturalny, sumienie i doświadczenie. To właśnie jest moralny realizm. W prawdziwym świecie wybory mają swoje prawdziwe konsekwencje. Niezależnie jak szczerze byś próbował, nie uda ci się dotrzeć z Warszawy nad Bałtyk, jeśli swoje kroki skierujesz na południe. Subiektywna szczerość nie jest czymś wystarczającym. Musimy wybierać nie tylko we właściwym duchu, ale musimy także wybierać właściwe rzeczy. Mojżesz podsumował wszystkie Boże wymagania moralne w dwóch słowach. Wybieraj życie. Ponieważ wybór moralny jest w swojej istocie sprawą życia i śmierci dla każdej osoby, jak i dla każdej cywilizacji. Jeśli nasza cywilizacja staje się cywilizacją śmierci, jak zwykł ją określać papież Jan Paweł II, musimy zwrócić ją na ścieżkę życia zarówno ludzkiego, jak i Bożego. Ale najpierw sami musimy znaleźć tę ścieżkę i nią podążać. Życie moralne, nasze codzienne wybory. O tym chcemy prowadzić rozważania przez najbliższe katechezy, wkraczając w trzecią część katechizmu Kościoła katolickiego, życie w Chrystusie. Nasze codzienne decyzje, codzienne wybory stawiają nas na rozwidleniu dwóch dróg. Drugi życia, drugi śmierci. Do tego sprowadzają się wybory w naszym życiu. Do życia albo śmierci. Każdy dobry wybór, każde opowiedzenie się za Panem Bogiem, każde opowiedzenie się za dobrem, za miłością, za życzliwością względem drugiego człowieka, pomocą, jest opowiedzeniem się za dobrem, za życiem. Przeciwna droga prowadzi do zagłady, prowadzi do śmierci i w tej gęstwinie różnego rodzaju wyborów, bo te wybory niejednokrotnie nie są takie oczywiste, nie są takie proste. Dzisiejszy świat jest niezmiernie skomplikowany, niezmiernie zawiły i niejednokrotnie te wybory nie są dla nas tak jaskrawe, tak oczywiste, tak proste. Bo zły też skutecznie stara się zaciemnić, zamglić nam spojrzenie, tak abyśmy nie widzieli ostro, jaskrawo, przejrzyście. Dlatego też trzeba nam zgłębiać, wnikać w te prawo moralne. Trzeba nam te zasady nieustannie sobie przypominać, naświetlać, aby kierować się światłem i w świetle widzieć swoje życie. W świetle, którym jest Jezus Chrystus. Temu chcemy też powierzyć nasze najbliższe katechezy.